Rozdział drugi. Zobaczyć nie znaczy uwierzyć. We wszechświecie tak wiele wydaje się czymś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości, że czasem wręcz podejrzewam istnienie jakiegoś spisku, którego celem jest nieustanne wpędzanie astrofizyków w zakłopotanie. Przykładów takich kosmicznych psikusów jest wiele. To, że planeta, którą zamieszkujemy, jest kulą, uważamy dziś za coś oczywistego. Jednak przez tysiące lat uczeni byli przekonani, że Ziemia jest płaska. Wystarczy się rozejrzeć. Bez zdjęć z satelitów trudno uwierzyć, że tak nie jest, nawet wtedy, gdy wyglądamy przez okno samolotu. Podobnie jest z wszystkimi gładkimi powierzchniami w geometrii nieeuklidesowej. Każdy wystarczająco mały obszar zakrzywionej powierzchni wydaje się płaski. Dawno temu, kiedy ludzie nieczęsto opuszczali miejsce, w którym się urodzili, idea płaskiej Ziemi utwierdzała ich w narcystycznym przeświadczeniu, że miejsce ich zamieszkania jest centrum wszystkiego, a wyznaczający krańce świata horyzont leży tak samo daleko w każdym kierunku. Nie trudno się domyślić, że niemal na każdej mapie płaskiego świata cywilizacja, która ją stworzyła, zajmuje centralne miejsce. Spójrzmy jednak w górę. Bez teleskopu nie można określić, jak daleko znajdują się gwiazdy. Wschodzą i zachodzą, lecz ich układ nie ulega zmianie, jakby były przyklejone do wewnętrznej powierzchni ciemnej miski na płatki śniadaniowe, odwróconej do góry dnem. Moglibyśmy zatem założyć, że wszystkie gwiazdy dzieli od Ziemi ta sama odległość, jakakolwiek by ona była. Tak jednak nie jest. Oczywiście nie ma też żadnej miski. Przyjmijmy zatem, że gwiazdy są porozrzucane we wszechświecie to tu, to tam. Ale jak daleko jest tu i tam? Gołym okiem widać, że najjaśniejsze z gwiazd lśnią ponad 100 razy intensywniej niż najciemniejsze. W takim razie te najciemniejsze powinny być 100 razy dalej od Ziemi, prawda? Otóż nie. Rozumując w powyższy sposób, odważnie zakładamy, że wszystkie gwiazdy są z natury jednakowo jasne, co oznaczałoby, że te znajdujące się bliżej są jaśniejsze od tych bardziej od nas oddalonych. Zakres jasności gwiazd jest jednak przeogromny i obejmuje 10 rzędów wielkości, czyli 10 do potęgi dziesiątej. Najjaśniejsze z gwiazd to zatem niekoniecznie te, które znajdują się najbliżej Ziemi. W rzeczywistości większość gwiazd widocznych na nocnym niebie to bardzo jasne gwiazdy znajdujące się naprawdę daleko. Skoro większość z obserwowanych przez nas gwiazd jest bardzo jasna, to zapewne są to najbardziej typowe tego typu obiekty w galaktyce. I znowu nie. Bardzo jasne gwiazdy są najrzadsze. W każdym dowolnie wybranym obszarze wszechświata na jedną z nich przypada 1000 ciemniejszych. Choć są one bardzo od nas odległe, widzimy je właśnie dzięki ich olbrzymiej energii promieniowania. Załóżmy, że dwie gwiazdy emitują światło o tym samym natężeniu, czyli mają taką samą jasność. Ale jedna z nich znajduje się od nas 100 razy dalej niż druga. Można zatem oczekiwać, że ta druga będzie się wydawać 100 razy jaśniejsza. Niestety to byłoby zbyt proste. W rzeczywistości intensywność światła maleje proporcjonalnie do drugiej potęgi, czyli kwadratu odległości od źródła. W tym wypadku gwiazda bardziej odległa wygląda na 10 tysięcy razy, 100 do potęgi drugiej, ciemniejszą niż ta, która znajduje się bliżej. Prawo odwrotnych kwadratów działa na czysto geometrycznych zasadach. Rozchodzące się we wszystkich kierunkach światło ulega rozrzedzeniu ze względu na rosnącą powierzchnię kulistej powłoki, którą oświetla. Pole powierzchni tej powłoki rośnie wraz z kwadratem jej promienia. Jak pamiętamy ze wzoru, pole równa się 4πr², wymuszając proporcjonalne zmniejszanie się natężenia promieniowania. No dobrze. Nie wszystkie gwiazdy znajdują się w takiej samej odległości od nas. Nie są też jednakowo jasne. A te, które widzimy, uznajemy za nietypowe. Ale przynajmniej to, że nie zmieniają swojego położenia, jest pewne, prawda? Przez setki lat ludzie żyli w zrozumiałym skądinąd przeświadczeniu, że gwiazdy mają swoje miejsce. co potwierdzały takie opiniotwórcze źródła jak Biblia i umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 17, czy Almagest Klaudiusza Ptolemeusza opublikowany około 150 roku naszej ery, gdzie argumenty za brakiem ruchu gwiazd są przedstawiane w sposób dobitny i przekonujący. Jeśli zezwolimy każdemu z ciał niebieskich z osobna na poruszanie się, to ich odległość od Ziemi musi się zmieniać. Wówczas obserwowana wielkość gwiazd, ich jasność i względne odległości pomiędzy nimi z roku na rok również będą inne. Nie obserwujemy jednak takich zmian. Dlaczego? Bo nie czekamy wystarczająco długo. Edmund Halley, znany dzięki komecie, jako pierwszy zrozumiał, że gwiazdy zmieniają swoje położenie. W 1718 roku porównał ówczesne położenie gwiazd z tym, które opisał grecki astronom Hipparchos w II wieku przed naszą erą. Halley zakładał, że mapy Hipparchosa są dokładne, ale dysponował również perspektywą ponad 18 stuleci, dzięki której mógł porównać antyczne położenie gwiazd ze współczesnym sobie. Dzięki temu od razu dostrzegł, że Arktur nie znajduje się tam, gdzie wcześniej. Gwiazda rzeczywiście się przemieściła, ale w ciągu przeciętnego ludzkiego życia zmiana jej położenia była niemożliwa do wykrycia bez pomocy teleskopu. Spośród wszystkich obiektów na firmamencie, 7 nigdy nawet nie udawało, że zna swoje miejsce i wędrowało sobie po rozgwieżdżonym niebie. To dlatego nazwano je planetes, co po grecku oznacza wędrowcy. Dobrze ich znacie. A w wielu językach dali nazwy kolejnym dniom tygodnia. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Słońce i Księżyc. Wędrowcy ci byli od czasów antycznych słusznie uznawani za bliższych Ziemi, ale jednocześnie twierdzono, że każdy z nich ją okrąża, bowiem to Ziemia miała się znajdować w centrum wszystkiego. W III wieku przed naszą erą Arystarch z Samos jako pierwszy zaproponował model wszechświata, którego środkiem było Słońce. Jednak wówczas wszyscy parający się tą tematyką byli przekonani, iż bez względu na skomplikowany ruch planet, zarówno one, jak i wszystkie gwiazdy w ich tle poruszają się wokół Ziemi. Przecież gdyby Ziemia się poruszała, z pewnością byłoby to dla nas odczuwalne. Powszechnie argumentowano. Gdyby Ziemia obracała się wokół własnej osi lub poruszała we wszechświecie, to czy chmury i ptaki na niebie nie musiałyby zostawać daleko w tyle? A tak nie jest. Czy podskakując nie spadalibyśmy w zupełnie innym miejscu, bo Ziemia podczas skoku przesuwałaby się szybko pod naszymi stopami? A tak się nie dzieje. Gdyby Ziemia wirowała wokół Słońca, to czy kąt, pod którym obserwujemy gwiazdy, nie ulegałby ciągłej zmianie, co pociągałoby za sobą zmianę położenia gwiazd na niebie? To też nie ma miejsca, a przynajmniej nie jest wyraźnie dostrzegalne. Materiał dowodowy przeciwników ruchu Ziemi był nie do odparcia. Jeśli chodzi o pierwsze dwa punkty, prace Galileusza udowodniły, że kiedy unosimy się w powietrzu, zarówno my sami, jak i atmosfera oraz wszystko inne wokół porusza się wraz z obracającą się i krążącą po orbicie Ziemią. Z tego samego powodu nie katapultujemy się na sam tył lecącego samolotu i nie wbijamy w drzwi pokładowej toalety, jeśli podskoczymy w przejściu między fotelami. Rozumowanie przedstawione w trzecim punkcie jest całkiem rozsądne, poza tym, że gwiazdy znajdują się na tyle daleko, iż obserwacja sezonowych zmian ich pozycji jest możliwa wyłącznie przez naprawdę dobry teleskop. Pomiaru takich przesunięć dokonał niemiecki astronom Friedrich Wilhelm Bessel dopiero w 1838 roku. Geocentryczny opis wszechświata był podstawą Almagestu Ptolemeusza i zdominował światopogląd naukowy, kulturowy i religijny, aż do publikacji dzieła De Revolutionibus w 1543 roku, w którym Mikołaj Kopernik zamiast Ziemi umieścił w centrum kosmosu Słońce. Obawiając się, że ta heretycka publikacja przerazi ówczesny establishment, Andrea Osiander, protestancki teolog nadzorujący ostatnie etapy druku dzieła, opatrzył je nieupoważnioną i anonimową przedmową, w której apelował: Nie wątpię, że niektórzy uczeni rozszerzoną wieścią o nowości hipotezy dzieła tego, że Ziemia biegowi podlega, a Słońce w środku świata nieporuszone stoi, mocno są obrażeni. Nie masz koniecznej potrzeby, aby owe założenia były prawdziwe. Owszem, mogą one nawet być najmniej do prawdy podobne, byleby tylko zgodność rachunku z postrzeżeniami wskazywały. Sam Kopernik też był świadomy burzy, którą mógł wywołać. W dedykacji skierowanej do papieża Pawła III pisał: dostatecznie jasno Ojcze Święty zdaje sobie sprawę z tego, że znajdą się ludzie, którzy gdy tylko posłyszą, iż w tych moich księgach o obrotach sfer wszechświata przypisuję jakieś ruchy kuli ziemskiej, zaraz podniosą krzyk, że należałoby mnie wraz z takim przekonaniem potępić. Wkrótce po tym, w 1608 roku, holenderski optyk Hans Lippershey wynalazł teleskop, a Galileusz, korzystając z instrumentu własnej produkcji, zaobserwował fazy Wenus oraz cztery księżyce okrążające nie Ziemię, ale Jowisza. Te i inne odkrycia okazywały się gwoździem do trumny teorii geocentrycznej i sprawiały, że heliocentryczny model kosmosu Kopernika stawał się coraz bardziej przekonujący. Rewolucja kopernikańska, opierająca się na założeniu, że nie jesteśmy wyjątkowi, rozpoczęła się oficjalnie, gdy tylko Ziemia przestała zajmować szczególne miejsce we wszechświecie. Kiedy Ziemia, podobnie jak reszta jej planetarnej rodzinki, znalazła się na orbicie słonecznej, gdzie miało się podziać Słońce? Czyżby w centrum wszechświata? Nie ma mowy. Nikt nie miał zamiaru nabrać się na coś takiego po raz drugi. Zagroziłoby to świeżo ukutej teorii Kopernika. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu zagadnieniu. Gdyby Układ Słoneczny znajdował się w centrum kosmosu, to gdzie byśmy nie spojrzeli, widzielibyśmy na niebie mniej więcej taką samą liczbę gwiazd. Natomiast gdyby jego miejsce wypadało gdzieś na obrzeżu, to w jednym z kierunków, tym wiodącym do środka wszechświata, prawdopodobnie widzielibyśmy ich duże skupisko. Sir William Herschel, angielski astronom, który do 1785 roku skatalogował wszystkie widoczne na niebie gwiazdy i z grubsza oszacował ich odległości od Ziemi, potwierdził, że Układ Słoneczny rzeczywiście znajduje się w centrum kosmosu. Po upływie ponad 100 lat holenderski astronom Jacobus Cornelius Kapteyn postanowił ponownie zbadać Układ Słoneczny i raz na zawsze określić jego położenie w galaktyce przy użyciu najlepszych ówczesnych metod obliczania odległości. Smuga światła zwana Drogą Mleczną, obserwowana przez teleskop, staje się gęstym nagromadzeniem gwiazd. Dokładna rejestracja ich położenia i odległości wskazywała, że w obrębie samej smugi liczba gwiazd w każdym kierunku jest w zasadzie taka sama, a powyżej i poniżej niej ich koncentracja symetrycznie maleje. Gdziekolwiek spojrzeć na niebo, liczba gwiazd jest zbliżona do tej obserwowanej po przeciwnej stronie, czyli pod kątem 180 stopni do kierunku poprzedniej obserwacji. Kapteyn poświęcił na przygotowanie swojej mapy nieba około 20 lat i oczywiście potwierdził, że Układ Słoneczny mieści się w obszarze odpowiadającym położonemu centralnie 1% Wszechświata. Nie był to dokładnie środek kosmosu, ale byliśmy na tyle blisko niego, że mogliśmy uznać, iż zajmujemy we Wszechświecie godne miejsce. To jednak nie koniec kosmicznych złośliwości. W owych czasach nikt, włącznie z Kapteynem, nie mógł wiedzieć, że obserwując Drogę Mleczną, nie docieramy wzrokiem do krańców Wszechświata. Droga Mleczna zawiera duże skupiska gazu i pyłu, które pochłaniają światło emitowane przez znajdujące się za nimi obiekty. Kiedy patrzymy w kierunku Drogi Mlecznej, obłoki gazu przesłaniają ponad 99% gwiazd, które inaczej byłyby widoczne. Twierdzić, że Ziemia znajduje się w pobliżu środka Drogi Mlecznej, wówczas tożsamej z całym kosmosem, to trochę tak, jakby zakładać, że jesteśmy w samym środku gęstego lasu, bo w każdym kierunku widać tyle samo drzew, choć tak naprawdę zrobiliśmy raptem kilka kroków w głąb. W latach 20. ubiegłego wieku, ale jeszcze zanim kwestia pochłaniania światła została dobrze poznana, Harlow Shapley, późniejszy dyrektor obserwatorium Uniwersytetu Harvarda, badał przestrzenny rozkład gromad kulistych w obrębie Drogi Mlecznej. Gromady kuliste to mocno skoncentrowane zgrupowania o liczebności nawet miliona gwiazd, dobrze widzialne powyżej i poniżej Drogi Mlecznej, w obszarach, gdzie absorpcja światła jest najmniejsza. Shapley zakładał, że te gigantyczne gromady pozwolą mu znaleźć centrum wszechświata, którym miał być punkt wyróżniający się największą koncentracją masy i najsilniejszym polem grawitacyjnym. Dane zebrane przez Shapleya wskazywały, że Układ Słoneczny wcale nie znajduje się w pobliżu centrum gromad kulistych, a zatem nie jest środkiem znanego kosmosu. Owo szczególne miejsce odnalazł on w odległości 60 tysięcy lat świetlnych. Jest położone mniej więcej w tym samym kierunku, w którym widać gwiazdy należące do konstelacji Strzelca, choć znacznie od nich dalej. Odległości Shapleya były ponad dwukrotnie zawyżone, ale nie mylił się co do istoty środka układu gromad kulistych. Jak się później okazało, ten sam obszar na nocnym niebie jest także najsilniejszym źródłem nieulegających osłabieniu przez gaz i pył fal radiowych. Astrofizykom udało się ostatecznie potwierdzić, że obszarem o najsilniejszej emisji fal radiowych jest rzeczywiście centrum Drogi Mlecznej. Ale zanim to nastąpiło, zdarzyły się jeszcze dwa epizody w stylu zobaczyć nie znaczy uwierzyć. Teoria Kopernika odniosła kolejny sukces. Układ Słoneczny znajduje się nie w centrum Wszechświata, ale na jego peryferiach. To wciąż było do zaakceptowania przez tych o wrażliwym ego, bo z pewnością ten ogromny zbiór gwiazd i mgławic, do którego przynależymy, to cały Wszechświat. Na pewno jesteśmy tam, gdzie wszystko się dzieje. Ależ skąd? Większość mgławic na naszym niebie przypomina odosobnione wyspy, co w XVIII wieku proroczo sugerowało kilku uczonych. Między innymi szwedzki filozof Emanuel Swedenborg, angielski astronom Thomas Wright oraz niemiecki myśliciel Immanuel Kant. Na przykład w pracy An Original Theory of New Hypotheses of the Universe, oryginalna teoria, czyli nowa hipoteza o Wszechświecie z 1750 roku, Wright zastanawia się nad nieskończonością kosmosu wypełnionego układami gwiazd podobnymi do naszej Drogi Mlecznej. Możemy więc wnioskować, że skoro widzialne stworzenie jest pełne gwiezdnych i planetarnych układów, to bezmiar jest nieograniczonym zbiorem mnóstwa światów przypominających znany nam kosmos. To, że tak właśnie jest, może w pewnym stopniu potwierdzać istnienie wielu zamglonych punktów, ledwo przez nas dostrzegalnych, ale znajdujących się poza znanymi skupiskami gwiazd, które są wyraźnie jasne, ale trudno w nich wyróżnić konkretne gwiazdy lub tworzące je ciała niebieskie. Prawdopodobnie są to twory zewnętrzne, graniczące z tymi, które znamy, ale zbyt odległe nawet dla naszych teleskopów. Zamglone punkty Wrighta to w rzeczywistości skupiska setek miliardów gwiazd znajdujące się bardzo daleko od nas i widoczne przede wszystkim powyżej i poniżej Drogi Mlecznej, podczas gdy pozostałe mgławice to niewielkie pobliskie obłoki gazu, obecne głównie w obrębie naszej galaktyki. To, że Droga Mleczna jest tylko jedną z bardzo wielu galaktyk w kosmosie, było jednym z najważniejszych odkryć naukowych w historii, choć przez nie znów poczuliśmy się mali. Astronomem, który dopuścił się tego uwłaczającego występku, był Edwin Hubble. To jego imię nosi kosmiczny teleskop Hubble'a. Uwłaczającym dowodem stało się zdjęcie uwiecznione na płycie fotograficznej nocą 5 października 1923 roku. Uwłaczającym instrumentem, który do tego posłużył, był teleskop Mount Wilson Observatory o średnicy 100 cali, wówczas najlepszy na świecie. A uwłaczającym obiektem kosmicznym stała się jedna z największych mgławic na nocnym niebie – Andromeda. Hubble zauważył w mgławicy Andromedy bardzo jasny rodzaj gwiazdy. Astronomowie znali już wówczas tego typu obiekty znajdujące się w dobrze określonej odległości bliżej Ziemi. Korzystając z faktu, że jasność zależy jedynie od odległości i stosując prawo odwrotnych kwadratów, Hubble obliczył odległość nowej gwiazdy i ustalił, że mgławica, w której się ona znajduje, musi być znacznie dalej niż jakakolwiek gwiazda z naszej galaktyki. Okazało się, że Andromeda to cała galaktyka składająca się z miliardów gwiazd oddalonych od nas o ponad 2 miliony lat świetlnych. Przyszła zatem pora, aby zapomnieć o naszej pierwszoplanowej roli. Z dnia na dzień cała nasza galaktyka, ostatni bastion wysokiej samooceny ludzkości, skurczyła się do rozmiarów prawie nic nieznaczącej smuszki w wypełnionym miliardami innych smug kosmosie, znacznie większym niż ktokolwiek przypuszczał. Skoro Droga Mleczna okazała się tylko jedną z wielu galaktyk, to może przynajmniej zajmuje centralne miejsce we wszechświecie. W 6 lat po swym poniżającym nas odkryciu Hubble zebrał dostępne dane na temat ruchu galaktyk. Wszystko wskazywało na to, że oddalają się one od Drogi Mlecznej z prędkością wprost proporcjonalną do dzielącej ich od nas odległości. Wreszcie zaczęliśmy coś znaczyć. Wszechświat się rozszerzał, a my byliśmy w samym jego środku. Ale tym razem nie chcieliśmy dać się zwieść pozorom. Samo to, że wydawało się nam, iż znajdujemy się w centrum wszechświata, nie oznaczało, że tak jest naprawdę. W rzeczy samej. Już od 1916 roku, kiedy to Albert Einstein opublikował pracę na temat ogólnej teorii względności, czyli współczesnej teorii grawitacji, drzemała w oczekiwaniu na zastosowanie nowa teoria kosmosu. We wszechświecie Einsteina struktura przestrzeni i czasu odkształca się pod wpływem masy. To odkształcenie oraz wynikający z niego ruch obiektów interpretujemy jako działanie siły grawitacji. Ogólna teoria względności pozwala przestrzeni kosmicznej rozszerzać się i unosić ze sobą zawarte w niej galaktyki. W rezultacie, bez względu na to, w jakiej galaktyce się znajdziemy, zawsze będzie się nam wydawać, iż kosmos rozszerza się wokół nas. Tworzy to doskonałą iluzję wysokiego poczucia własnej wartości, dzięki której natura oszukuje nie tylko wrażliwe istoty ludzkie na Ziemi, ale także wszystkie inne formy życia, jakie kiedykolwiek zamieszkiwały całą czasoprzestrzeń. Ale chyba istnieje przecież tylko jeden wszechświat. Ten, w którym żyjemy, we wprawiającym nas w samozadowolenie urojeniu? Do tej pory kosmologowie nie zebrali dowodów na istnienie innych. Gdyby jednak skorzystać z niektórych dobrze sprawdzonych praw fizyki blisko ich granic lub je przekroczyć, to mały, gorący i gęsty zalążek wszechświata można by opisać jako kipiącą pianę splątanej czasoprzestrzeni, podatnej na fluktuacje kwantowe, z których każda jest w stanie wytworzyć własny wszechświat. Możliwe, że zamieszkujemy tylko jeden ze światów, w tak zwanym wieloświecie, w którym pojawiają się i znikają niezliczone wszechświaty. Według tej koncepcji nasze znaczenie jest jeszcze bardziej znikome, niż można sobie wyobrazić. Ciekawe, jakby to przyjął papież Paweł III. Nasza sytuacja nie jest łatwa i coraz bardziej się komplikuje. Hubble dobrze to ujął w swojej pracy The Realm of the Nebulae, Królestwo Mgławic z 1936 roku, a jego słowa są aktualne na każdym z etapów naszego błądzenia w ciemności. Badania wszechświata pozostawiają nas zatem w niepewności. Na temat naszego bezpośredniego sąsiedztwa wiemy dość dużo, ale wraz z odległością nasza wiedza staje się coraz bardziej szczątkowa. Wreszcie docieramy do ciemnej granicy, poza którą nie sięgają już nasze teleskopy. Tam możemy tylko badać cienie i wśród upiorów błędnych pomiarów po omacku szukać punktów orientacyjnych, które nie są ani trochę bardziej uchwytne. Czego uczy nas ta intelektualna podróż? Tego, że jesteśmy niestabilnymi emocjonalnie, chorobliwie naiwnymi i beznadziejnie ignoranckimi gospodarzami nic nieznaczącej drobinki w kosmosie. Miłego dnia.